W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Zima się na nas lekko szczerzy.
Troszeczkę się szczerzy.
Może jej
po
przejdzie?
Upalnym lecie. No, to już taka pora.
No tak. Zacznijmy od tęczowego poniedziałku, a właściwie od akcji Tęczowy Piątek, który spotyka się z rosnącą krytyką środowisk rodziców i innych także, które zgodnie protestują przeciw propagandzie środowisk LGBT w szkołach, podkreślając, że narusza to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytaliśmy zatem, czy rodzice powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie swoich dzieci w kwestiach seksualnych. Posłuchajmy, co słuchacze nam powiedzieli.
Zawsze rodzice odpowiadają za wychowanie swoich dzieci. Uważam, że nikt nie ma prawa wychowywać naszych własnych dzieci. Czasami też mnie martwi, że rodzice wymagają od szkoły nie wiadomo czego, a przecież przede wszystkim oni wychowują dzieci.
To powinno być współgranie szkoły, rodziców, środowiska. Kto powinno wpływać na rozwój człowieka?
W każdym programie telewizyjnym, serialu są wątki homoseksualne. I po prostu przyzwyczaja się nas do tego, prawda? Czym jest ta akcja? Dla mnie jest to promocja wynaturzeń seksualnych, które potem będą wdrażane w życie po prostu.
Jeżeli się rodzice decydowali na dzieci, więc oni biorą całą odpowiedzialność za te dzieci, a nie szkoła. Szkoła ma uczyć, a nie oczywiście wychowywać też. Ale ma uczyć.
Panie Adamie, mam takie przekonanie, że szkoła znalazła się w gigantycznym kryzysie, a neomarksizm zdominował umysłowość polskich nauczycieli. Dziwię się, że w ogóle jakby ta kwestia jest w szkole poruszana i mam takie przekonanie, że to jest klasyczna akcja zastępcza, że szkoła, która ma służyć wzmocnieniu intelektualnemu dzieci, nie zajmuje się w ogóle rozwojem intelektualnym, czyli dyskutowaniem o poprawieniu jakości uczenia matematyki, fizyki, historii, tych wszystkich, że tak powiem, rzeczy potrzebnych w życiu, a zajmuje się pobudzaniem emocjonalnym krocza.
Nie odnoszę wrażenia, że neomarksizm zdominował umysły polskich nauczycieli, bo polscy nauczyciele mają różne poglądy polityczne, ale neomarksizm próbuje wejść do szkół, na teren szkoły, poprzez nie tylko poprzez działaczy LGBT, ale także przez tak zwanych seks edukatorów. I ja tu widzę poważny problem, dlatego że istnieje program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I takie inicjatywy, one są tak zwaną czystą partyzantką, są poza tym programem. Poza tym szkoły mają kadrę nauczycieli, którzy mają przygotowanie pedagogiczne. Seksedukatorzy nie mają zazwyczaj takiego przygotowania pedagogicznego. Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć, że tak powiem, uświadamiających, tak, z zakresu, że tak powiem, seksuologii czy erotyki, nawet idąc tak daleko. A zatem wpuszczanie do szkół ludzi z zewnątrz służy tylko i wyłącznie promocji tych środowisk neomarksistowskich. Jest według mnie wyrazem takiego wotum nieufności dla przygotowanych do tego nauczycieli.
Znalazłem gdzieś informację, że te środowiska w różnych krajach, jeśli chodzi o liczebność, to wahają się od mniej więcej 1,5% do 1% w ogóle udziału w populacji. Czyli jakby to nie jest jakby kwestia nabrzmiewająca. Natomiast mam takie przekonanie, że jak oglądam, że tak powiem, relacje o tej panience, która weszła patrząc w smartfon pod tramwaj naprzeciwko swojego gimnazjum, to mam wrażenie, że znacznie poważniejszym problemem dla tych dzieciaków jest to, czy one przypadkiem nie uzależniają się od smartfonów, telefonów komórkowych, czy one przypadkiem nie rujnują sobie rozwoju intelektualnego przez tak silne uzależnienie od tych wszystkich jakby dobrodziejstw, które technologia daje, a jednocześnie działa właściwie w pewnym sensie aspołecznie, a jak pokazuje wiele historii związanych z wypadkami, również zagraża życiu.
Problemów nie tylko polskiej szkole przybywa, świat jest bardzo dynamiczny.
Myślę, że zakończmy to taką konstatacją. Zostawmy wychowanie seksualne dzieci rodzicom, do czego mają prawo zgodnie ze swoimi przekonaniami. Niech szkoła zajmie się rozwojem intelektualnym.
Ale nauczycielom też, przygotowanym do tego nauczycielom także, bo szkoła oprócz przekazywania treści ma także wychowywać.
No tak, ale można sobie za pomocą, jakby to powiedzieć, nauk przyrodniczych prześlizgnąć się nad tematem rozmnażania przy okazji motylków, ssaków i ludzi też wspomnieć nieco.
Nie chodzi o to, żeby się prześlizgiwać, tylko żeby dawać rzetelną wiedzę.
No dobrze, to nie uzgodnimy stanowiska w tej całej sprawie do końca. Zostawiamy Państwu tę refleksję i takim hasłem rób ta, co chce ta w tej kwestii.
Szanowni nie, Państwo. Do tego nie namawiamy. Nie namawiamy do żadnych skrajności.
Wtorek.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przedstawicielki organizacji kobiecych, w tym nowo wybrane parlamentarzystki, domagają się wprowadzenia i używania żeńskich końcówek w nazwach męsko brzmiących profesji. I tak posła ma zastąpić posłanka, socjologa, socjolożka, chirurga, chirurżka i tak dalej. Zapytaliśmy słuchaczy, co sądzicie Państwo o feminizowaniu końcówek, czy dostrzegacie zagrożenie płynące z tych postulatów, a może to moda, która wkrótce minie. Posłuchajmy, co słuchacze w kwestii chirurżek, socjolożek, profesorżek i tak dalej mieli tam do powiedzenia.
Artykuł 96, ustęp 1. Sejm składa się z 460 posłów, a nie posłanek. Nie pisze tutaj nic o posłankach.
Dla mnie, wie pan, to jest szukanie słomy w oku. Jakby nie było innych zajęć i ważnych spraw, no to po prostu doprowadza ten temat do kpin. Jak Boga kocham, dokładnie doprowadza do kpin. Tak nie można. Przecież to komu to potrzebne?
No, jak zwykle jest to lewacki obłęd. Lewactwo w tym obłędzie twierdzi, że tych płci mamy teraz kilkadziesiąt, ba. Nawet popularny portal społecznościowy w logowaniu stosuje taką opcję. Mężczyzna, kobieta, inna płeć.
To wszystko zaczyna zakrawać na śmieszność. Kiedyś była łacina, potem był włoski, potem francuski. Później na siłę nas uczono rosyjskiego w szkołach. A w tej chwili to bardziej język czeski ma tendencję do takich określeń kobiet. No więc co, teraz będzie znowu czeszczyzna u nas? Ja już nie rozumiem tego kraju.
Normalnie pełną funkcję posła. A że to jest kobieta, no to trudno, to ona pełni funkcję posła, a nie posłanki. To taka fanaberia mi się wydaje tych pań.
Nowy zaciąg posłów, szczególnie posłanek do parlamentu, przyczynia się do ośmieszania tej instytucji, bo odciąga uwagę od stanowienia prawa, a jakieś przyczynki pseudo obyczajowe tam są. Ukrytym celem jest niszczenie parlamentaryzmu i demokracji jako takiej.
Ależ pan strzelił teraz z grubej rury, panie Krzysztofie.
No wie pan, że jestem kocham się w teoriach spiskowych i nie widzę, jakby widzę związki pomiędzy różnymi działaniami.
Nie no, oczywiście inicjatywa młodych posłanek, użyję tej formy, się domagają, nie jest niczym dziwnym dla mnie.
Otóż, nawet nie dziwacznym?
Nie, dlatego że oczywiście język polski ma swoją wrażliwość, ale ma też swoją odporność. I o ile poseł, posłanka moim zdaniem się broni, to chirurg, chirurżka już się nie broni.
Zgrzyta.
Bardzo zgrzyta, nawet zgrzyta w wymowie.
I
więc
tak mamy trudny język.
Tak, więc to chirurżka nie przejdzie, myślę. Podobnie jak ministra też brzmi brzmi dziwnie, ale tutaj dałbym szansę temu określeniu, bo pielęgniarz, pielęgniarka brzmi zupełnie naturalnie. W innych językach Bundeskanzler, czyli i Bundeskanzlerin, czyli,
no tak, ale tam jest
czyli kanclerz,
językowy,
kanclerka. No,
nie, w niemieckim
niekoniecznie
powstaje poprzez końcówkę in, więc jest Lehrer, Lehrerin, kanclerin, więc po prostu się
jasne,
tworzy.
Jasne, ale u nas też w niektórych przypadkach się pacjent, pacjentka bardzo prosto tworzy.
No tak, metodą UZUS-u.
Oczywiście, dlatego też niektóre skojarzenia, czy niektóre końcówki wejdą miękko do języka, zresztą one już dawno temu weszły,
tak.
A z niektórymi będzie kłopot.
No mamy czasem tak, jak językoznawcy się starają się pomóc, czy mówi się króli, czy królów, prawda? I okazuje się, że obie formy równolegle istnieją i mówię, poczet królów polskich, ale jest święto trzech króli, więc tutaj będziemy w jakimś tam...
Jak to dobrze, że nie musimy się uczyć języka polskiego od podstaw.
Że mamy to niejako od dziecka. Ja do tego mam taki stosunek, że jakby idąc tym tropem tej, ja to nazywam językową bolszewię, czyli próba agresji intelektualnej poprzez manipulację językową, co jest pewną dobrze opanowaną techniką wywierania wpływu poprzez odpowiednie użycie słów. Tutaj się, że tak powiem, zamach postrzegam jako pewne zagrożenie, natomiast zgadzam się z panem, że język będzie się bronił po swojemu, będzie wierzgał, nam będzie to zgrzytało. Natomiast mam takie przekonanie, że feminizm jako taki w tej takiej jakby najbardziej ostrej formie nie zasługuje na jakąś powagę w traktowaniu i raczej należy feministki ośmieszać, bo tak pomyślałem sobie, myśląc o sympatycznych paniach feministkach typu pani Monika Płatek na przykład, pani Magdalena Środa czy Sylwia Spurek. I tak zastanowiłem się, czy w następnym etapie, jak już się chirurżki, nie daj Boże, przyjmą albo socjolożki, to czy nie wpadną te panie na pomysł, żeby zakazać używania żeńskich imion, żeby imiona też nie miały stygmatu płciowego. No jak wtedy będzie się ona nazywała Monik, ale to wtedy mężczyzna będzie Monik, prawda? A jak będzie Magdalen czy Magdalena? I takie mam przekonania, że gdzieś język być może, czy logika się będzie opierała tym takim dosyć moim zdaniem zabawnym postulatom.
Oczywiście nie wiem jak będzie, natomiast widzę z obserwacji, że niektóre panie feministki mają bardzo duży potencjał, wręcz niewyczerpany samoośmieszania się.
No tak, no w tym jest nasza nadzieja. Życzymy paniom feministkom dużo sukcesów w Sejmie oczywiście.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
CBA zatrzymało na gorącym uczynku burmistrza stołecznej dzielnicy Włochy, pana Artura W. Kilka dni wcześniej w korupcyjnej aferze rozpracowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został zatrzymany Mirosław G., burmistrz Szprotawy. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają działania CBA i czy słuszne są wezwania Platformy Obywatelskiej do likwidacji tej instytucji. Posłuchajmy, co słuchacze w tej sprawie powiedzieli.
Centralne Biuro Antykorupcyjne, podobnie jak Instytut Pamięci Narodowej, powstały po 1989 roku. Nijak nie zahaczają o Magdalenkę i złowrogi okrągły stół, więc stąd taka właśnie wściekłość Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
To jest pewnie właśnie skutek tego państwa, które się nazywa Trzecia RP. Niestety, bo mamy przykład pani Sawickiej, która została uniewinniona. Najprawdopodobniej, jeżeli się nic w naszych sądach nie zmieni, to pan Gawłowski najprawdopodobniej z tych zarzutów zostanie oczyszczony.
Ja nie jestem zwolennikiem, od razu zaznaczam. CBA działa bardzo dobrze, bo skoro biorą łapówki, no to niestety łapki powinny być utrącone. W Polsce jest niestety tak, że jak mnie nikt nie złapie, no to wiemy wszyscy o co chodzi.
CBA działa i to nagle, podkreślam słowo nagle, bardzo skutecznie. W ciągu ostatnich 2 tygodni więcej miało sukcesów niż w ciągu ostatnich 4 lat. Nie mam żadnych wątpliwości, że ma to na celu przykrycie afer, aferek i w ogóle różnych przekrętów rządzących.
W dzisiejszych czasach tylko ryby nie biorą i mam tyle do powiedzenia. Samorządy to największa mafia w Polsce, tak? I to się potwierdza, że nikt ich nie kontroluje. Oni obracają miliardami złotych w skali kraju. Taka Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk.
Panie Adamie, mam taką konstatację, że istnieje wśród ludzi pewna taka jakby łatwość takich zero-jedynkowych stanów umysłowych. Gdzieś znalazłem takie hasełko, że każdy podatek jest zły. Idąc tym nurtem, można powiedzieć, że właściwie policja jako instytucja opresyjna też właściwie jest z gruntu zła. I te wszystkie służby specjalne z gruntu rzeczy opresyjne też są złe.
No można już tak pójść tak daleko, że państwo jest złe i taniej,
no,
będzie, jak sobie każdy kupi kałacha i będzie wymierzał sprawiedliwość na własną rękę albo bronił swojego majątku.
Taki Meksyk między innymi. Ja nie dziwię się środowiskom, które są zblatowane ze złodziejami, gangsterami, że nawołują do likwidacji państwa jako takiego. To myśmy mieli te w tych jakby świetnych nagraniach, że państwo to kamieni kupa i że to się nic w zasadzie, że z dykty to wszystko jest i że właściwie to państwo bez policji, bez CBA chyba było państwem z dykty.
Ale to nie jest nowy postulat, panie Krzysztofie, bo my oczywiście żyjemy na tyle długo, żeby pamiętać, że w 1989 roku zanim rozwiązano milicję, to jeszcze wcześniej rozwiązano tak zwany Wydział PG, czyli Przestępczości Gospodarczej.
No i zaczęło się.
I się zaczęło, bo wiem, no, filozofia taka panowała wtedy, że no, być może pierwszy milion trzeba ukraść, z czego wiele osób skwapliwie skorzystało. I te nawoływania do likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego są nawoływaniami do wyrywania zębów państwu. Krótko mówiąc, było takie bezzębne, liberalne, taki stróż nocny, ale to taki staruszek, który nocą zapali lampy gazowe. Bo
zaawansowany wiekowo rencista.
Właśnie. I oczywiście, że w takiej mętnej wodzie, która powstanie po likwidacji wielu uprawnień państwa, będą się dobrze czuli ludzie, którzy niekoniecznie chcą do majątku dochodzić w uczciwy sposób.
W sprawie pana Artura W., tego dżentelmena jeżdżącym samochodem Maserati, sprawdziłem, że najniższa cena takiego samochodu to 600 tysięcy złotych.
Ale to Maserati nie było jego, więc proponowałbym, żeśmy w to nie szli.
W każdym razie słyszałem, że już doniesienia o jego jakby niezbyt przejrzystych interesach zainteresowały reporterów z telewizji jakieś 7 lat temu i właściwie dla mnie jakby w przypadku tych afer i tej w Warszawie i tej w Szprotawie nie jest kwestia, czy warto, czy nie warto, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne było, tylko jaka jest kondycja, to jest pytanie, jaka jest kondycja samorządu, że ten jakby złoty cielec demokratycznych przemian w Polsce okazuje się, że to tylko jest pozłocone takim złotolem i że jeśli tam jak poskrobać, to się okazuje, że tam jest po prostu lipa, korupcja nieprawdopodobna, bo jeżeli mówimy o przerzucaniu przez okno z samochodu 200 tysięcy złotych i to jest nagrywane prawdopodobnie przez Centralne Biuro, to znaczy, że tamte przekręty w tej Warszawie na grubo są robione, że turecka mafia funkcjonuje sobie całkiem bezkarnie. Przerażenie, jak to państwo wygląda po 30 iluś latach przecież tak zwanej wolności.
Jednak ja bym bronił samorządów mimo wszystko, mimo zdarzających się przypadków korupcji, bo mamy korupcję także wśród lekarzy, czasem zdarza się wśród policjantów. Niektórzy mówią, że wcale nie tak rzadko, ale to nie jest przecież dobry motyw do nawoływania, żeby zlikwidować policję, zlikwidować samorządność. Pewien margines ludzi nieuczciwych jest zawsze. Korupcja była zawsze, jest i zawsze będzie. Natomiast problemem jest skala. Jeżeli skala korupcji jest zbyt duża, to oczywiście w państwie się dzieje źle. Trzeba ją zdecydowanie zwalczać i to jest argument koronny za utrzymaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, moim zdaniem.
Ja też tak uważam, przy czym takie mam przekonanie, że bez wsparcia obywateli, czyli takiego pewnej świadomości obywatelskiej, jeśli te organizacje nie będą miały silnego takiego społecznej akceptacji, to będziemy mieli sytuację, w której ludzie z ewidentnie mający ze sobą jakby przestępczą działalność, zarzutami proktorowskimi, będą nas reprezentowali w Sejmie, w Senacie i tutaj pokazuje,
to się niestety dzieje.
I to pokazuje jakby w sposób tak powiem, przerażający, że nawet najlepsze służby ścigające przestępców, jeżeli nie będą miały społecznej akceptacji, jeżeli społeczeństwo samo nie będzie dokonywało pewnego, jakby to powiedzieć, demokratycznego samosądu nad tymi ludźmi w akcie wyborczym, to nie poradzimy sobie.
I myślę, że to jest bardzo dobra puenta.
Panie Adamie, zakończmy dzisiaj na tym naszą audycję poważną z jednej strony i mniej poważną, jeśli idzie o te feministyczne wątki. Życzymy Państwu, żeby nieco zima odpuściła, że ci, którzy w tym długim weekendzie będą wracali z grobów swoich bliskich, szczęśliwie wrócili do domu. Do usłyszenia. Dziękuję Panu.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.